Szczele wieści.
A czy pszczoły mają jakichś wrogów, którzy stanowią zagrożenie dla ulu?
Rozprzestrzenianiu się tych patogenów wirusów sprzyja kontaktowanie się ze sobą pszczół.
Od kiedy nie chodzi do szkoły z powodu tego koronawirusa?
Od wczoraj. A jak wygląda ten pasożyt? Wolę sobie posiedzieć przed komputerem i tam się coś pouczyć.
Taka choroba się potrafi rozprzestrzenić nawet na cały kontynent, a nawet na cały świat.
Czy pszczoły mają jakieś zmysły takie, które człowiek nie ma?
Zobacz, jakie to jest ciekawe, że to jest tak podobne do historii ludzi.
A czy pszczoły dbają o higienę?
Bardzo.
Pszczele wieści.
To już 9. odcinek przed nami. Jakub Jaroński
i Franciszek Zawadzki.
Kolejny odcinek Pszczelich Wieści. Nieodłącznym elementem pszczelarstwa i cyklu życiowego pszczół miodnych jest teraz roztocze Varroa destructor, którego polska nazwa to dręcz pszczeli. Franku, co możesz powiedzieć na temat tego roztocza? Widziałeś go u mnie w ulu?
Tak, jest jak? To bardzo mały pasożyt.
A jak wygląda?
Jest bardzo podobny do kleszcza.
Nie, waroza nie jest kleszczem, bo należy do innego rzędu, rzędu żukowców. Aczkolwiek zarówno kleszcze, jak i waroza, czyli żukowce, są roztoczami. Pszczelarze często mówią na to kleszcz, ale to tak chyba troszeczkę pieszczotliwe, nie jest to zoologicznie prawda.
Jest to błąd.
Tak.
Zadawać pytania?
To dawaj. Zresztą, jakie jest tło tych pytań? Obejrzeliśmy sobie kilka filmów na temat cyklu życia warozy. Ja ci troszeczkę powiedziałem podczas przeglądu i teraz masz różne wątpliwości, tak?
Chciałbym się dowiedzieć, czym różni się samiec wyglądem od samicy.
Najczęściej to, co widać w ulu, to jest samica. U mnie widziałeś samicę. To jest taki brązowy robaczek, owalny, z 8 nóżkami. Od nóżami, bo jest pajęczakiem. Z tym, że 2 służą też jako szczękoczułki.
Czyli ma 10 par odnóży?
Nie, 4. 4 pary odnóży. O, czyli w sumie 8. Tak jak pajęczak.
Tak.
Samiec od samicy różni się cyklem życia bardzo, a to determinuje jego wygląd. Mianowicie samiec żyje tylko w komórce pszczelej. Jest biały, jest dużo mniejszy i pozostaje do końca taki białawy. Samica też na początku jest taka biaława i przezroczysta, a z czasem robi się brązowa. Samiec do końca życia zostaje taki przezroczysty. I właściwie po tym, jak się odżywia, defekuje i zapłodni samicę, czyli swoją siostrę, bo taki jest cykl życiowy zazwyczaj, swoją siostrę, to po prostu umiera. Już nie wychodzi żywy z komórki. Wraz z wyjściem komórki larwy pszczoły po prostu umiera. Także jego żywot jest krótki. Zresztą podobnie jak na przykład samców murarek. Też jest dużo krótszy. Także wygląd głównie różnią się wielkością i kolorystycznie. Samiec jest przezroczysty i taki białawy, my mały, około 2-3 razy mniejszy od dorosłej samicy.
A samiec ma mniejszą ilość odnóży?
Nie, taką samą ilość odnóży, tylko że po prostu też używa tych szczękoczułków do przenoszenia nasienia do samicy.
A w jakim czasie waroza wchodzi do komórki pszczelej?
Krytyczny czas wejścia samicy do komórki pszczelej to jest co najmniej doba do czasu zasklepienia. Pamiętasz, że najpierw są komórki pszczele, w którym królowa składa jajeczko i później rozwija się około tygodnia larwa pszczela, one są otwarte, bo pszczoły karmią tą larwę pszczelą. A w pewnym momencie one zamykają tę komórkę i larwa wszędzie kokon. Waroza nie potrafi przedostać się przez wosk i przez zasklep, czyli zakrycie tej komórki. Dlatego musi się tam dostać dobę przed zasklepieniem, żeby też te robotnice ją nie wyczuły, że ona tam siedzi. Musi się tam ukryć, zazwyczaj schodzi na samo dno i ukrywa się za larwą. Także musi być na tyle sprytna, żeby wejść odpowiednio wcześniej. I jest zazwyczaj sprytna. Po prostu feromonami wyczuwa to. Taka samica, taka larwa, która po prostu już dojrzewa do zamknięcia tego wieczka, ta larwa pszczelona po prostu wydziela odpowiednie feromony i no, samica warozy to wyczuwa.
Dlaczego mały samiec jest przezroczysty?
Nie wiem do końca, ale prawdopodobnie dlatego, że zobacz, że żyje tylko w tej komórce pszczelej i później jak już ona zostaje otworzona, to pozostaje tam martwy. Bo zaraz po zapłodnieniu umiera, w związku z tym, tak jak mówiliśmy, w ewolucji są koszty i straty. No i w ewolucji organizmów i wybarwienie się organizmu, czyli posiadanie różnych barwników i wyprodukowanie tych barwników jest jakimś kosztem, ponieważ sam jest nigdy nie wychodzi z tej komórki, żyje cały czas w ciemności tylko w komórce, to jemu żadne wybarwienie się ciała nie jest do niczego potrzebne, czyli po prostu nie produkuje tych barwników. Najprawdopodobniej tak bym to uzasadnił.
Dlaczego waroza woli pasożytować trutnie, a nie na przykład robotnice?
Dlatego, że są większe komórki. Larwa trutowa jest większa. W większych komórkach, jak wiesz, prawda? No i przez to, że jest większy, czyli jest więcej mięsa do picia, że tak powiem, no bo waroza żywi się sokami, tłuszczem, ciałem tłuszczowym larwy pszczelej. Na więcej może sobie pozwolić i z tego też powodu więcej larw może wejść do takiej komórki. Jak do komórki robotnicy zazwyczaj wchodzi tylko jedna samica, to do komórki trutnia mogą wejść 2-3 samice w ekstremalnym przypadku, co jest też dla nich ewolucyjnie korzystne właśnie, bo wtedy może dojść do wymiany, do krzyżowania się genów, dlatego że poza bliskim pokrewieństwem, dlatego że jeżeli wchodzi jedna samica, to rodzi tylko jednego samca, a następne drugie, trzecie, czwarte jajeczko jest samicy. I z tego się składa rodzina warozy. I teraz jej syn kopuluje z jej córką. Natomiast kiedy mamy 2-3 warozy w komórce czerwiu trutowego, to może syn nie kopulować ze swoją siostrą, tylko z córką innej samicy warozy. To zapewnia krzyżowanie się genów, tak? Czyli dla populacji prawdopodobnie jest to korzystne, bo zapewnia wymianę zmienności genetycznej. Czyli nie wiem, czy rozumiesz mniej więcej, o co chodzi.
No, rozumiem.
No. Jest jeszcze taka korzyść, że ponieważ larwa pszczela, trutnia jest większa, to dłużej dojrzewa. Dłużej dojrzewa w tej komórce pszczelej. Dłużej trwa jej czas bycia poczwarką do czasu narodzin. Dlatego więcej samic może zostać zapłodnionych. Dlatego, że zazwyczaj w komórce robotnicy tylko jedna samica zdąży być zapłodniona przez samca. Reszta po prostu nie zdąży dojrzeć. A jeżeli komórka się otworzy, to już te samice, które zostały niezapłodnione, samiec umiera, nie mają szansy się zapłodnić. A w takiej komórce trutnia może być tak, że 2-3 zdążą się zapłodnić, ponieważ dłużej trwa ten cykl poczwarki trutnia. To jest dla ciebie zrozumiałe? Po prostu, że jest to dla niej korzystne, więc ma naturalny pęd, żeby iść do tej komórki. Nawet pszczelarze stosują taką metodę, że specjalnie dają taki plaster trutowy, to się nazywa ramka pracy, który pszczoły sobie same budują i jak już są te larwy trutni, to je wycinają, bo w ten sposób uważają, że zmniejszają populację warozy i na krótką falę to raczej prawdopodobnie działa.
A czy taki pasożyt może wymordować całą rodzinę pszczelom, albo czy miałeś taki przypadek?
Tak, oczywiście. Jeżeli jest go wystarczająco dużo, to się rozwija choroba, która nazywa się warozą, ewentualnie warroaza. Jeżeli ktoś by chciał być purystą terminologicznym. Poza tym waroza przenosi co najmniej kilkanaście wirusów. W tym najbardziej znany wirus deformowany skrzydeł.
DWV?
Dokładnie. Który już omawialiśmy na poprzednim odcinku, kiedy rozszyfrowaliśmy jego genom. No i duża ilość warozy w ulu powoduje, że te wirusy się też namnażają i są bardziej zjadliwe, przynajmniej ten DWV. I to też przyczynia się do śmierci tej rodziny pszczelej. Także najczęściej przyjmuje się takie założenie, że sama waroza rodziny nie zabija, ale choroby, ale bardzo osłabia, ale wskutek osłabienia rodzina zaczyna chorować i te choroby ją wykańczają. Tak, także nieleczone pszczoły miodne mogą w dużym procencie albo nawet w 100% po prostu umrzeć.
A spowalnia to rozwój rodziny?
No oczywiście, tak, bo im organizm bardziej osłabiony jest, tym mniej się może rozwijać, oczywiście.
A czy niektóre pszczoły próbują oczyszczać się z tych...
Z tych dręczy pszczelich. Tak, oczywiście są takie mechanizmy, niektóre z nich są poznane. Jest to na przykład grooming, to znaczy tak jakby iskanie po angielsku. Tak by można to przetłumaczyć i to jest po prostu, że taka pszczoła potrafi strącić tą warozę ze swojego ciała i nawet ją pogryźć. Odgryźć jej na przykład czułki i to powoduje, że no taka waroza no jest, umiera. Także niektóre to potrafią, niektóre też mają tak zwaną cechę VSH. To jest taki instynkt higieniczny, że jeżeli pszczoły czują, że ta komórka jest zarażona rodzinną waroz, która się tam bytuje, prawda, i zaczyna się rozmnażać, to otwierają tą wieczko i powodują, że zmieniają się parametry, na przykład temperatury i wilgotności i te warozy w środku mogą zamrzeć, jeżeli z powrotem otworzą wieczko tej larwy.
Bo tam się utrzymuje ciepło w tej komórce.
No, ale wtedy przestaje się utrzymywać, więc jest taki mechanizm właśnie, jak pszczoły mogą sobie radzić z dręczem pszczelim, takich mechanizmów poznanych jest kilka. Ale generalnie dręcz pszczel jest bardzo sprytny i jak się, nie wiem czy pamiętasz, jak głównie porozumiewają się pszczoły w ulu? Za pomocą czego?
Tańca.
Też, ale feromonów. One się informują chemikaliami, można powiedzieć.
Przekazujemy sobie z ust do ust?
Też, tak. I teraz dręcz pszczel jest taki sprytny, że jak się dostaje do jakiegoś ula, to po jakimś czasie przenika tym zapachem i staje się dla pszczół nieodróżnialny. Także no, pszczoły też muszą wykształcić sobie nowe mechanizmy, dzięki któremu go rozpoznają, dlatego że wiele pasożytów jest to walka. Jest to walka, można powiedzieć, o byt, czyli jednocześnie jedne organizmy coraz lepsze mają mechanizmy obrony, a drugie coraz lepsze mechanizmy ataku. Metodą obrony warozy jest to, że no, upodabnia się i staje się dla rodziny pszczelej tak jakby niewidoczna chemicznie. I rodzina pszczelana musi wykształcić sobie nowe mechanizmy, żeby umieć odróżnić taką warozę. Potrafi się maskować.
A dlaczego zawsze z pierwszego jajka warozy wygluwa się samiec?
No właśnie, prawdopodobnie, ale nie jestem pewien. Za ten mechanizm odpowiada to, że samiec jest tylko jeden. I później zapładnia pierwszą córkę, po kolei drugą córkę i trzecią córkę, tak jak dojrzewają. I samiec jest niezbędny, żeby mógł zapłodnić jakieś swoje siostry, zazwyczaj siostry, w komórce pszczelej, czyli robotnicy. I no, samiec jest jeden, więc rodzi się jako pierwszy, żeby po prostu mieć pewność, że będzie ktoś, kto będzie mógł zapłodniać swoje siostry. W tym wypadku. I no, zazwyczaj przynajmniej jedną mu się udaje. Także jest to po prostu mechanizm ewolucyjny. Widocznie tak było korzystne dla przetrwania, żeby pierwsze jajko zawsze było samca.
A co oznacza nazwa Varroa Destruction?
Varroa Destructor.
A, okay. Ale to jeszcze raz mogę zapytać.
Nie, jest w porządku. Varroa Destructor z angielskiego, ale też z łaciny. Bo po łacinie też Varroa Destructor, tak się pisze, te słowa, oznacza potężny niszczyciel. Słowo Varroa pochodzi od nazwiska Marcusa Terentiusa Varro, Rzymianina żyjącego w starożytnym Rzymie, który poza innymi rzeczami wsławił się tym, że opisał pszczoły jako zwierzęta gospodarcze i techniki pszczelarskie jako zajęcia rolnicze. Varro jest to nazwisko określające przynależność do starożytnego rodu rzymskiego Varronów. Etymologicznie oznacza ono silny, potężny, a rdzeń tego słowa jest prawdopodobnie pochodzenia etruskiego. Czyli Varroa Destructor oznacza potężny niszczyciel.
Silny niszczyciel.
Tak, albo silny niszczyciel. Natomiast ciekawostka, jest też polska nazwa. Chociaż rzadko używana. Ale ostatnio obserwuje się w internecie wzrost popularności. Nazwę tę wymyślił profesor Jerzy Wojke, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy. I nazwa ta jest dręcz pszczeli. Pochodzi ona od tego, że nadrząd tych organizmów, do którego należy waroza, nazywa się parasitiforme po łacinie, a po polsku dręczowate. Zresztą jest to nazwa, która bardzo dobrze oddaje to, czym dręcz się zajmuje, dlatego można by powiedzieć, że dręczy pszczoły, czyli dręcz pszczeli. Ale powiedz, Franku, tak z ciekawości, po obejrzeniu tych filmów masz jakieś przemyślenia może? Czy ta waroza jest fajna? Te filmiki były dosyć fajne, takie w powiększeniu nakręcone.
Były ciekawe. Było to fajnie pokazane pod mikroskopem.
Czy pod dużym powiększeniem, tak?
Tak.
Do czego mógłbyś porównać taką warozę?
Młody samiec przypomina mi takiego żelka. Mhm. Bo jest przezroczysty.
Tak, tak. Nawet widać w środku, jak mu się organy poruszają, prawda? Tak, tak. No fajnie to widać w takim powiększeniu, to prawda. To jest taki wyspecjalizowany pasożyt, wiesz, który on jest uzależniony od tego konkretnego organizmu swojego gospodarza. Mutualistycznie, czyli no obligatoryjnie. Nie może żyć bez tego swojego gospodarza. Zobacz, że on no, albo na tych pszczołach, albo ewentualnie na pszczołach innego gatunku, jak Apis cerana, musi funkcjonować. W postaci foretycznej, czyli w takiej postaci, która dorosłej, to bez pszczół nie potrafi się rozmnażać. Musi się dostać do innego gniazda, ale w tym gnieździe potrzebuje rozwijającego się czerwiu, żeby móc się rozmnożyć.
A w jaki sposób ta waroza przechodzi do danego gniazda?
Po prostu, tak już rozmawialiśmy o tym w pierwszym odcinku, na przykład z jednej pszczoły na drugą. Jak się pszczoły rabują, albo jakaś pszczoła jest chora, która się skontaktuje z inną pszczołą poza ulem czy poza gniazdem i po prostu ten pasożyt przejdzie z jednej pszczoły na drugą.
Teraz już sobie przypominam.
No właśnie, ale najczęściej jak pszczoły się mylą albo rabują siebie, wtedy obce pszczoły wlatują do sąsiedniego gniazda i w ten sposób się przenosi. Czyli za pomocą takiej transmisji horyzontalnej, czyli takiego przenoszenia się z jednego organizmu na drugiego.
Jak teraz koronawirus.
Dokładnie. I dlatego co powinniśmy robić, żeby zmniejszyć jego intensywność przerastania ilości w naszej populacji?
Unikać takiego dużego kontaktu.
No właśnie.
Z innymi ludźmi.
Tak, tak. Kontaktowanie się ze sobą pszczół jest korzystne dla roznoszenia się tej warozy, a w konsekwencji dla wirusu, który ta waroza roznosi.
No i to by było na tyle, bo skończyły mi się już pytania.
Dobrze. To tradycyjnie zapraszamy Państwa do subskrybowania naszego podcastu na jednym z kanałów podcastowych, który możecie sobie znaleźć bez problemu w aplikacjach na smartfonach, a także jeśli ktoś woli, to na YouTubie. Można zalajkować, dać łapkę w górę, a nawet wystawić jakiś pozytywny komentarz, jak się Państwu się podobało, prawda? To nas będzie motywowało do następnej pracy i być może następnego sezonu, gdyż zamierzenie mamy takie, że nagramy około 10 odcinków, także ten sezon powoli zmierza ku końcowi. Do widzenia.
Franciszek Zawadzki.
Jakub Jaroński.
W 2019 roku gmina Brwinów zainicjowała utworzenie na terenie przy zabytkowym brwinowskim dworku Zagroda swoistego edukacyjnego przyrodniczego ogrodu dla pszczół. Tam pod naszym okiem odbyły się praktyczne zajęcia przyrodnicze dla dzieci w ramach lekcji biologii dla brwinowskich szkół oraz Uniwersytetu Każdego Wieku. Dzieci, młodzież i dorośli mogli na żywo zobaczyć pszczoły samotne, posłuchać muzyki gniazda trzmieli podłączonego do mikrofonu oraz dowiedzieć się o różnicach pomiędzy pszczołami miodnymi i samotnymi. Przeprowadziliśmy także dla mieszkańców Brwinowa i okolic warsztaty z budowy domków dla pszczół samotnic. Zajęcia mają być kontynuowane także w tym roku. Mamy nadzieję, że aktualna sytuacja epidemiologiczna w kraju nie pokrzyżuje nam planów. Pomimo kryzysu nie próżnujemy i przedstawiamy podcast edukacyjny o pszczołach i innych stworzeniach towarzyszących. Jeżeli spodobała się Tobie audycja, to proszę zasubskrybuj i prześlij ją innym osobom, w tym także uczniom szkół, którzy w związku z koronawirusem pozostają w domach. Nawet w tych trudniejszych czasach propagujemy też informacje pozytywne i edukacyjne. Na stronie facebookowej Pszczoły w Ogrodzie przy Zagrodzie możesz śledzić nie tylko ten podcast, ale bieżące informacje z życia pszczół. Możesz tam także obejrzeć więcej materiałów z warsztatów oraz zapisać się na nie. Podcast powstaje pod patronatem Stowarzyszenia Wolne Pszczoły, Burmistrza Gminy Brwinów, Wydawnictwa Multico, Instytutu Ogrodnictwa, Stowarzyszenia Sercem Malowane, bloga Dzicy Zapylacze, Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin oraz projektu Bartnicy Sudetów Nadleśnictwa Międzylesie. Wydawcą Pszczelich Wieści jest sklepik natule.pl. Następny odcinek niebawem.